że ksiądz profesor ma budowany już swoją świadomość 45 minut, czyli jeden wykład. Dokładnie, który zresztą się słuchał w sposób fascynujący. Teraz czas na pytania. Słuchamy Państwa, a może żeby znowu zacząć, to nie wiem, czy to jest do księdza profesora pytanie, ale spróbuję. Mianowicie niedawno w prasie wyczytałem, w Holandii już nawet nie lekarz przeprowadza eutanazję, tylko felczer przychodzi. To już jest taka czynność, że lekarz jest niepotrzebny. I ten, który miał być, zgodził się na tę eutanazję, oglądał mecz. Zapytał, czy możemy poczekać do końca meczu. Co musi się stać w takim społeczeństwie, żeby było tak nieczułe na śmierć, na odchodzenie w społeczeństwie, które przecież no, dobrze się czuje materialnie, a może za dobrze?
Pewnie coś w tym jest. To znaczy ja myślę, że to pytanie to jest adresowane bardzo za nie. Dziękuję. Ono jest naprawdę ważne. Nie do mnie tylko. Ja nie jestem ani wielkim, ani małym prorokiem, żeby tutaj tego typu opinie stanowcze wypowiadać, ale coś w tym też takie mam przekonanie jest. My mówimy, znane powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Lewą stroną tego powiedzenia jest, jak nam jest dobrze, to o Bogu zapominamy. Jak nam jest dobrze, to jakoś to zatrzymujemy się na tym świecie i na... Ja nie chcę wcale twierdzić, że będę teraz się modlił, żeby nam było źle. No, gdzieś człowiek musi w sobie umieć to pokonać. To jest sprawa wyboru każdej i każdego z nas, żeby umieć sobie jakoś odnaleźć tę inną perspektywę ludzkiego życia, bo rzeczywiście w tej perspektywie, nazwijmy ją roboczo-konsumistycznej, która się ogranicza do dóbr, które mogę skonsumować na tej ziemi, naprawdę bardzo trudno utrzymać ten postulat respektu dla ludzkiego życia, na bardzo trudno utrzymać. Liczy się wtedy nie człowiek, tylko jakaś suma zysków i strat w skali całego społeczeństwa. Wtedy nie jest rzeczą trudną przewidzieć, że niektóre nawet już urodzone osoby niewinne korzystniej będzie uśmiercić niż zachować, gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Tak jest w każdej rewolucji, bo na razie trudno, niewinni giną, ale przyszły świat będzie piękniejszy. I wtedy kryterium wartościowania jest jakaś rysowana mirażami ideologicznymi przyszłość pomyślna, przyszłość ludzkości. Pamiętamy, jak to było w przypadku komunizmu, a że ceną jest człowiek w perspektywie materialistycznej. Zdajmy sobie sprawę z okrucieństwa tej perspektywy. Czego nie? Co mi człowiek?
Dziękuję bardzo. Słuchamy innych pytań.
Ja chciałam tylko mało akcent jako prawnik, czy tak, trochę z innego obszaru ekspertyzy niż profesor. Eutanazja jest obecna w polskim prawie, dlatego że w kodeksie karnym wśród przestępstw przeciwko życiu jest przestępstwo z litości. I to jest właśnie eutanazja. Kto zabija z litości, podlega karze niższej niż w podstawowym typie przestępstwa zabójstwa. I o ile dobrze pamiętam, nie mam przed sobą tego przepisu, można również odstąpić od wymierzenia kary. Natomiast problem polega na tym, że to zawsze traktowane jest jako przestępstwo przeciwko życiu. I sąd musi wyważyć racje, które winę, prawda, motywy, przejść cały proces karny, bardzo szczegółowy, całą procedurę. Natomiast gra, ta legalizacja eutanazji to nie jest dobre określenie i myślę, że nie warto używać, powtarzać tego określenia dyskutując na ten temat, dlatego że gra toczy się o to, aby w podobny sposób jak przy przestępstwie przerwania ciąży, które również jest stypizowane w polskim kodeksie karnym, kto przerywa ciążę kobiety bez jej zgody, prawda, tak, jest takie przestępstwo. Natomiast ustawa może wskazywać warunki przerywania ciąży i takie warunki pozwalają nie karać tych, którzy dokonują przerwania ciąży. Gra otóż toczy się o to, aby w podobny sposób wyjąć, określić warunki zakończenia życia człowieka, które, że tak powiem, w tej chwili jeszcze nie są określone, prawda? Czy to na jego życzenie, czy na życzenie jego bliskich, kiedy on w ogóle nie może wyrazić woli, ponieważ jest jej nieświadomy, pozbawiony jest świadomości. I pytanie jest tutaj, znaczy pytań tutaj jest wiele etycznych. Czy jest to w ogóle dopuszczalne? Czy można w tak abstrakcyjny sposób formułować przesłanki do zabójstwa z litości, tak jak w przypadku aborcji, bo to jest taki sposób, który prawnicy określają właśnie jako abstrakcyjne formułowanie przesłanek dopuszczających. A ponadto, czy właśnie kto jak miała wyglądać ta procedura? Ja sobie dobrze przypominam, w tym roku albo w ubiegłym roku jedno z towarzystw lekarskich polskich wydało oświadczenie protestujące przeciwko pomysłom eutanazji poprzez środowiska lekarskie i wyraźnie zażądali, jeżeli by było takie rozwiązanie prawne, żeby ustanowić z powrotem instytucję kata, ponieważ lekarze nie życzą sobie brać udziału w procederze odbierania życia komukolwiek ze względu na przyczyny. Także myślę, że ta dyskusja jest dużo głębsza i też tych powodów, które trzeba rozpatrywać, tych przypadków, jest niezliczona ilość. To nie jest, myślę, tak prosto powiedzieć, że zabójstwo z litości, bo tak trzeba mówić o eutanazji w polskim języku, może jak, znaczy, że nie powinno być dopuszczalne, prawda? To jest jeszcze też kwestia uporczywej terapii, która też wiąże się z tym przypadkiem, jakim jest eutanazja. Myślę, że to jest bardzo, bardzo szeroki temat, natomiast eutanazja, czyli zabójstwo z litości, jest w polskim kodeksie karnym. Nie wolno o tym zapominać.
Bardzo dziękuję. Zacznę od tego, że ja mam cały czas poczucie, że mimo, że przedłużyłem czas i wystawiłem na niemałą próbę Państwa cierpliwość, ja nadal bardzo wiele spraw dotknąłem i każda z nich zasługuje na znacznie głębsze potraktowanie. I osobno sprawa argumentacji w sprawie człowieczeństwa płodu poczętego, to jest cała wielka dyskusja. I argumentacja dotycząca rozumienia tej litości, która jest kluczowym terminem w tym zabójstwie z litości, ale podtrzymuję nadal takie oto przekonanie i mam nadzieję, że jeszcze raz dziękując za te dopowiedzenia, które Pani wspomniała, że po pierwsze istnieją takie ustanowienia prawdy, łącznie z polskim prawem, które przy całej deklaratywnej i szczerej pewnie ochronie ludzkiego życia wskazują na niektóre przypadki, w których odebranie życia płodowi ludzkiemu nie jest obciążone karą. I istnieją takie państwa, wśród nich między innymi Holandia, teraz chyba Belgia, Australia, niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, chyba Oregon świadczył, które w podobny sposób traktują sytuację, dobrze, niech będzie, zabójstwa z litości. W naszym prawie obecna jest tego rodzaju kategoria, w naszym prawie, Pani ma rację, ale nie znalazłem, chyba że się mylę, będę wdzięczny za skorygowanie mnie, sytuacji, w której prawo w taki sam sposób, jak w przypadku przerwania ciąży, opowiada, w takim przypadku, przy zachowaniu takich, a takich reguł, nie jest obciążone karą zabójstwo z litości. Otóż to, ja, a mnie chodzi o to, że w niektórych krajach już tak jest, mniej niż w tych, w których jest aborcja, to jest jedna sprawa. Po drugie, proszę Państwa, obok tej prawnej, trudnej całej dyskusji, która jest nie do uniknięcia w zorganizowanym społeczeństwie, w jakim żyjemy, jest jeszcze drugi problem, którego tylko dotknąłem przez mówiąc o tej samotności, mianowicie co, jak wyjść naprzeciw człowiekowi, który tego rodzaju stanie się znalazł. My dobrze wiemy, że my ulegamy także wszyscy pewnym nastrojom, że to dzisiaj mogę uważać, że moje życie nie jest warte życia. Jutro spotka mnie jakaś przygoda ciekawa, spotkam jakiegoś człowieka, doznam pewnego rodzaju przeżyć, które sprawią, Panie, jak ja Ci jestem wdzięczny, będziemy się modlić, że się wtedy mi nie udało żadnego tego rodzaju kroku dokonać. To jest jedna z przyczyn, dla których tak niezwykle trudno jest, nawet tam, gdzie się legalizuje eutanazję czy zabójstwo z litości, tak trudno te wszystkie warunki zachować. Tam się powiada o kilkakrotnym powtórzeniu tej samej decyzji przez chorego, czy jakiejś trwałej woli, którą się próbuje sprawdzać i tak dalej. Niezależnie od tych wszystkich problemów, powtarzam, kategoria zabójstwa litości w naszym prawie jest, ale ona jest objęta karą. Natomiast trzecia rzecz, którą chciałem podkreślić, na co Pani zwróciła słusznie uwagę, jest taka. Istnieje taka możliwość prawna, że zostaje uznana za przestępstwo, ale sąd ma prawo odstąpić od wymierzenia kary. To nie jest tylko sprawa aborcji i tego typu spraw, o których dyskutujemy. To się może też zdarzyć w przypadku na przykład kradzieży. Dlatego istnieją sądy, a nie jest tylko komputerowy system, który przewiduje, jakie są kary za poszczególne przewinienia. Ponieważ każdy przypadek jest odrębny, indywidualny. Dlatego potrzeba dobrze wykształconych i dobrą wolą jakąś sprawiedliwości obdarzonych ludzi, którzy rozeznają te wszystkie przypadki. I może się zdarzyć, że dziecko dokonało jakiejś kradzieży i oto takie były okoliczności tego, że sąd postanawia odstąpić od wymierzenia kary. Ale proszę zauważyć, jaka jest różnica pomiędzy uznaniem danej rzeczy za przestępczą, ale w pewnej sytuacji uznanie, że należy odstąpić od wymierzenia kary, a sytuacją, w której się rzecz w ogóle nie uważa za karalną, za przestępczą. Otóż zabójstwo z litości, jak zrozumiałem, w naszym prawie ciągle jest traktowane jako tego rodzaju działanie, które jest karalne, choć sąd może odstąpić od wymierzenia kary, podczas gdy niektóre przypadki aborcji są wyjęte z tej kategorii do tego stopnia, że można nawet wnosić roszczenia, jak to właśnie miało miejsce nie tak dawno, także w naszych sądach, o to, że nie została dokonana aborcja, gdy kobieta mogła doznać istotnego uszczerbku na zdrowiu. To jest inne miejsce, inny punkt naszej dyskusji. Ja uważam, że są powody, dla których by należało iść tą drogą uznania danego czynu za przestępczy ze świadomością, że nie generalnie i zawsze, ale w pewnych sytuacjach sąd ma prawo odstąpić od wymierzenia kary, także w sprawie aborcji. Bywają takie sytuacje, przeróżne, skomplikowane, po to są sądy, żeby właśnie te sprawy z całą dotykliwością, ale i życzliwością rozważać. Może tak być, ale to nie jest to samo uznanie, że w pewnej sytuacji dany akt zasadniczo prawem zakazany zostaje uznany za przestępstwo, ale z pewnych powodów sąd odstępuje od wymierzania kary. Trzeba to odróżnić od sytuacji, w której się w ogóle za przestępstwo tego aktu zabicia ludzkiego płodu nie uważa.
Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa jeszcze chce zapytać? Czyżby się wyczerpały pytania? Myślę, że wykład był na tyle.
Zmęczeni są.
Nie, był wykład w sposób mistrzowski wręcz wygłoszony i dlatego...
Mógł zapłać, ale Państwo pięknie słuchają.
Wyczerpały nam się pytania.
Proszę mi wierzyć, ja naprawdę, ja nie wiem, wszyscy pewnie mają trochę tego, ja byłem jeszcze w szkole średniej konferansjerem, więc tę sprawę kontaktu z widownią jakoś mi została we krwi. Inaczej się mówi do ludzi, którzy tak słuchają. Naprawdę, muszę mi wierzyć. To jest znacznie łatwiej jest samemu mówiącemu.
Wydaje mi się, że...
Niech wszyscy słyszą, tak jest.
Myślę, że nie byłoby takiej wielkiej dyskusji na ten temat, gdyby uświadomiono kobietom, jakie konsekwencje przynosi aborcja. Ja pamiętam na początku lat 70. rodzina czy takie pismo ITD, które wykorzystywałam jako polonistka, kiedy omawiałam granicę z Zofii Naukowskiej, kiedy wypowiadały się, była przykładów kilka, jak studentki przerwały ciążę. Jeden z ojców przyznał się, że zmusił córkę. To była utalentowana pianistka. I na pierwszym roku zaszła w ciąży i zmusił ją do aborcji. I stała się kaleką. Nie potrafiła nawet studiować. To był taki drastyczny przykład. Właśnie w tym piśmie pamiętam, zachowałam się przez wiele lat, żeby pokazać, jakie są skutki. Nie mówi się kobietom o tym. Jest mało przykładów, jakie skutki. Powinno się właśnie wywiady pokazywać, jak ten postaborcyjny
syndrom jest coś. Jak cierpią nie tylko kobiety, małżonkowie, ale także i dzieci. Wydaje mi się, że wtedy była taka badania, jak ten, jak ja to nazywam, miazgot na temat różnych pań, które twierdzą, że to jest, mamy wolny wybór i tak dalej. Gdyby to uświadomić, ja pamiętam, to była mało publikacji w latach 70. czy nawet 60., gdybyśmy bardzo szybko młoda, ale ten pamiętam, że być może, dając przykład moim uczennicom, może uchroniłem kogoś, bo byli, no uczniowie też byli, uczynia się, że byli wstrząśnięci właśnie tym, bo to oczywiście granica moralność, prawda, jedna z bohaterek, która dokonywała pokątni. Dlatego też mówię, ponieważ ja mogę dać też świadectwo takie, ponieważ byłam w tej sytuacji, ponieważ bardzo chorowałam, no i zagrożenie drugiego dziecka, to był 77 rok, pamiętam, i lekarze mi powiedzieli, absolutnie, mnie ciężka astma, ten korton, brałam masę środków, a przy mi się strasznie dusiłam i absolutnie pani życie zagrożone. Tylko jedna alergolog, moja lekarka, gdzie urodzimy, to urodzimy co roczkę. Rzeczywiście w zeszłym roku była, chyba 32 lata i także mogę powiedzieć, byłam bardzo chora, bardzo. Na dziecko, rzeczywiście to był 77 rok, lekarka w słońce przychodzi, niech Pani Bogu dziękuję, że Pani urodziła takie dziecko, no oczywiście udało się, no potem dopiero moja siostra lekarka, no wiesz, jakie były zagrożenia, korto, niepełnosprawność pełna, no ale trzeba czasem. Także tutaj zaświadczam po raz pierwszy tak publicznie, ale to żeby i są tu młode osoby, żeby się po prostu nie dały.
Ja bym chciał, jeśli można, bardzo dziękuję za to i mam odpowiedź w dwóch punktach. Ja osobiście, Państwo ją przyjmą albo nie. Pierwszy punkt jest taki, tak, trzeba mówić w ogóle, po prostu im więcej informacji, tym jesteśmy bardziej wewnętrznie wolni. Trzeba się strzec jakiejkolwiek ideologizacji, zakrywaniu czegokolwiek. Jak mówię czegokolwiek, to także zakrywaniu tych przykładów, gdzie kobiety być może powiedzą, nareszcie jestem wolna dzięki aborcji. Może są takie też, nie wiem. Nigdy nie byłem kobietą, więc nie wiem, nie potrafię tego przewidzieć. W każdym razie tak jest, trzeba mówić. I trzeba mówić także o tych przypadkach, o których Pani powiedziała, bo jest takie czasem drugie dno tych publikacji, wyraźnie ideologiczne i ono zawsze jest groźne dla człowieka. Jednakże, i to jest moje drugie słowo, druga odpowiedź, przy całej konieczności tej informacji i no, jakimś dowartościowaniu takich świadectw, które Pani przedstawiła i bardzo pięknych, nie chciałbym, byśmy problemu związanego z aborcją nie budowali na przestrogach i na ostrzeżeniach. One są ważne, bo to jest element naszego życia, ale to nie dlatego należy od tego odstępować, żeby się bać tylko konsekwencji, które potem będą dla mnie mściwe, przykre i bo możemy się licytować tego rodzaju, to jest brzydka dyskusja. Uważam, że fundament leży w tym, tak, powtarzam, jest moje przekonanie, które Państwo mogą podzielać albo nie, na czym skończyłem swój poprzedni wywód, na cudzie, jakim jest człowiek, nawet nie ludzkie życie, człowiek po prostu. Czemu tak się dzieje, proszę Państwa, ja jestem koń pociągowy, znaczy nie prowadzę samochodu, jeżdżę stale pociągiem. Jedna znajoma zapytana, jak mnie spotkać, bo tam ciężko było się spotkać, mówi, idź na dworzec, siądź na ławkę i chwilę poczekaj, zaraz wyjdzie albo wyjdzie z pociągu. Otóż ja jeżdżę tym, niech się zjawi dziecko w przedziale, staje się natychmiast centrum uwagi całego przedziału. Nikt się nie umawia, nie wynika to ze specjalnych cech tego dziecka. Co to jest? Proszę zobaczyć, że akurat w przypadku dziecka to jest pewna prawda o charakterze psychologicznym, ale doniosłym moralnie. Nie ma jeszcze się czym pochwalić, nie jest żadną stanowiskiem, nie jest w jakichś relacjach, tylko jest człowiekiem, który rośnie, który się rodzi, który jeszcze w tej oryginalnej, szczególnej postaci ujawnia ten cud nowości, która się dojrzewa w człowieku. Uważam, że zacząć trzeba te nasze rozważania dotyczące kwalifikacji moralnej, aborcji, eutanazji, także ich legalizacji, od tego doświadczenia. Od doświadczenia cudu, jakim jest człowiek, jakim jest każde ludzkie życie, niezwykłe, niepowtarzalne, wzruszające, po prostu porywające. Owszem, na jakimś etapie musi się pojawić także to, że człowiek musi nieść konsekwencje wszystkich swoich decyzji. Także takiej decyzji, która odnosi się do aborcji. To nie dlatego, żeby ludzi mścić się na nich, żeby specjalnie ich obciążać, żeby bombardować, żeby przypominać. Trudno, tak jest, tak dotyczy to wszystkich naszych decyzji. Będziemy wszystkie nasze rozstrzygnięcia nosimy w sobie, ponieważ my żyjemy tym, cośmy dotąd postanowili i drogą, którą sobie wyznaczyliśmy. Jeśli jest to taka droga, która po drodze ma takie ofiary, nie o to chodzi, żeby kogoś obciążać specjalnym bagażem, tylko żeby nie uciekać od tej elementarnej świadomości, na którą Pani zwracała uwagę. Tak jest, trzeba się liczyć z bardzo nieprzypadkiem nazywanym właśnie syndromem aborcji, który w przypadkach jednych jest silniejszy, w innych słabszy, ale on ma swoje niestety podstawy realne. To nie jest wmówienie sobie jakiejkolwiek winy, tylko to jest właśnie sytuacja, w której człowiekowi. I księdzu czasem, to jeszcze powiem w konfesjonale, niektóre z tych kobiet bardzo trudno uwolnić od tego syndromu. Bardzo często się zdarza, że to nie jest tak, że ksiądz siada, żeby akurat wymyśleć jakąś ekstra pokutę. Chcę pomóc uwolnić tę kobietę od tego, czym ona się męczy od lat, żeby już uwierzyła, że Pan Bóg jej przebaczył, że ostatecznie to dziecko dostanie się do Królestwa Niebieskiego, żeby już zamknęła ze skruchą, ale zamknęła ten rozdział swojego życia, bo Panu Bogu zależy także na niej i na jej życiu, a nie tylko na tym wszystkim, co się dzieje wokół. Jakżeż trudno niekiedy te kobiety także w konfesjonale, także tu w Licheniu o tym przekonać.
Przypominam sobie takie wyznanie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Już był w schyłku życia. On powiedział, że jego matka była bardzo słabego zdrowia. I jak się okazało, że jest w ciąży właśnie z nim, radzono jej, żeby tę ciążę usunęła. No i mielibyśmy wtedy Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Mniej.
Tak. Na szczęście się urodził, był i takie zasługi położył dla naszego kraju. Księże profesorze, ogromnie dziękuję za, jeszcze raz powtórzę, mistrzowski. Dziękuję.